Tak. List do Koryntian, pierwszy, 12 rozdział. Jeszcze znowu przeczytajmy pierwszych 11 wersetów. Choć dziś też nie omówimy poszczególnych darów duchowych, ale będziemy w tej tematyce. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty, i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny dar, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając poszczególnie jak chce. A więc apostoł Paweł chce, żebyśmy byli świadomi darów duchowych. Nie chce tej nieświadomości. On chce, żebyśmy byli nieświadomi zła, żebyśmy byli nieświadomi na tyle, na ile możemy, żebyśmy byli nieświadomi zła. Natomiast jeśli chodzi o dary duchowe, to żebyście byli świadomi. Nieświadomość w złu jest błogosławieństwem. Uwierzcie mi, jeśli nie wierzycie. Nieświadomość i niedoświadczanie pewnych rzeczy jest błogosławieństwem. Tłumaczyłem moim dzieciom ostatnio, jakiś czas temu jechaliśmy samochodem. Kiedyś pragnąłem mieć świadectwo, które powala, że byłem złym człowiekiem, ale Pan Bóg mnie nawrócił i teraz przemienił mnie bardzo, już nie jestem tak zły, zdeprawowany, jak byłem. Bóg odmienił moje życie, wyciągnął mnie. Chciałem, żeby moje świadectwo robiło wrażenie na innych. Ale dzisiaj z perspektywy czasu dziękuję Bogu za nieświadomość wielu rzeczy. Nigdy nie wstrzykiwałem sobie narkotyków dożylnie. Nie wiem, co to jest. Ja nie wiem, za czym tęsknić. I bardzo mi dobrze z tym. Ja wielu rzeczy w moim życiu nie doświadczyłem. Przez to nie wiem, za czym tęsknić. Bardzo dobrze mi z tym. Paliłem kiedyś papierosy, niestety. I wiem, za czym tęsknić. Ci, którzy nie palili, nigdy nie spotkałem jeszcze człowieka, może spotkam, który pokochałby papieros od pierwszego papierosa. Zawsze pierwsze jeden, czy dwa, czy trzy papierosy odrzucają. Niektórych nawet na torsję sprawiają wymioty. Potem człowiek się rozsmakowuje. Ci, którzy zakończyli swoją karierę z papierosami na tym etapie, że ich odrzuca, nie mają za czym tęsknić. Ja mam za czym tęsknić. Nie będę głęboko tego omawiał więcej, ale chodzi o to, że błogosławcie Boga za nieświadomość i nie próbujcie rzeczy, których nigdy nie próbowaliście, a były złe. To błogosławieństwo jest. Natomiast jeśli chodzi o dary duchowe, apostoł Paweł chce, żebyśmy byli świadomi rzeczy. Dary łaski, te duchowe, sprawy duchowe. Apostoł Paweł chce, żebyśmy byli w nich świadomymi, żebyśmy rozumieli, jak Bóg działa. Kiedy byliśmy poganami, to jest zaskakujące też stwierdzenie, ale na inny temat. Apostoł Paweł nazywa wierzących z pogan, że już nie są poganami. Wiecie, że dla Żydów świat dzielił się na lud wybrany i na goim, tak? Na gojów, na narody, czyli na pogan. Bo to, co my mówimy poganie, to są narody. Był naród wybrany i inne narody. Paweł mówi, kiedyś, kiedy byliście jeszcze narodami, kiedy należeliście do tych narodów, nie do ludu wybranego, byliście prowadzeni do niemych bałwanów. Teraz już nie jesteście. Nie należycie do narodów. Należycie do narodu wybranego, królewskiego kapłaństwa. Jesteście częścią świętego korzenia, tego świętej rośliny. Nie jesteśmy już poganami. Przyszliśmy do żywego Boga. Ale trzeci werset zaskakująco zmienia ton. Dlatego nikt nie może, przemawiając w Duchu Bożym, powiedzieć, niech Jezus będzie przeklęty. To zaskakujące. I tu komentatorzy łamią sobie głowę, co apostoł Paweł miał na myśli. Wydaje mi się, że nie ma co sobie łamać głowy. W ogóle mam wrażenie, że temat darów duchowych, czytam komentarze ludzi z nazwiskami, ze znajomością języka greckiego i mam wrażenie, że nie do końca wiedzą, o co chodzi. Czytam w tej materii komentarze ludzi, może nie wykształconych, ale z doświadczeniem i mam wrażenie, że ci mówią, wiedzą, o czym mówią, w przeciwieństwie do tych pierwszych. W tej materii wolę słuchać ludzi, którzy mają doświadczenie, niż tych, którzy znają języki i starożytną kulturę. Mam wrażenie, że nie do końca wiedzą, o czym mówią. Wydaje mi się, że trzeba zrozumieć, że bałwany są nieme, że to są straszydła bardzo często, które nie potrafią się odezwać, ani nie potrafią słuchać. Ale za niemymi bałwanami potrafią stać całkiem mówiące i słyszące demony. Demony. Gdyby Bóg otworzył nam oczy, to by się okazało, że świat jest usłany różnymi duchowymi bytami. One istnieją, chociaż my ich nie widzimy. Bo oczywiście każdy z nas chyba na tym miejscu wie, że to, że czegoś nie widzę, nie oznacza, że nie istnieje. Mogę czegoś nie widzieć, a istnieje. Bakterii nie widzę, ale one istnieją. Ale świat duchowy to jest coś innego, zupełnie inna rzeczywistość. Ale gdyby Bóg otworzył nasze oczy, byśmy zobaczyli dobre duchy aniołów, złe duchy demonów. Oprócz Ducha Świętego są jeszcze inne duchy. Apostoł Paweł był świadomy tego i być może Koryntianie też byli świadomi. Czytałem kiedyś, że na tych ucztach rzymskich, one odbywały się w świątyniach poświęconych jakimś bogom, manifestowały się duchy. To było nawiedzenie bóstwa, tak, w ich rozumieniu. Nawet dary mówienia językami miały się zdarzać. Widziałem jakiś czas temu, to było bardzo dziwne uczucie. Pokazywali to normalnie w telewizji, kiedy mówiono, że ta kobieta, ona nigdy nie uczyła się niemieckiego i w jakimś transie mówiła po niemiecku. A ja wiem, co to było za trans. To nie było... Ona nie sięgała do obszarów swojej podświadomości. Ktoś używał jej ust. I Koryntianie wiedzieli takie rzeczy i doświadczali takich rzeczy. Apostoł Paweł chce dać taką ostrożność od samego początku. Pamiętajcie, że to, co wygląda, jakby było nawiedzeniem, że Bóg przychodzi, zwróćcie uwagę, jakie są efekty. Nikt pod wpływem Ducha Świętego nie powie anatema Jezus, tak? Niech Jezus będzie przeklęty. Nikt. Apostoł Paweł mówi. Nikt pod wpływem Ducha Bożego nie będzie przeklinał Jezusa. Będzie błogosławił Jezusa. Apostoł Jan napisał, umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. To duch antychrysta, którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Nie każdemu duchowi wierzcie. Nie każdemu uniesieniu. Człowiek wierzący musi być świadomy, że diabeł też potrafi być naśladowcą Bożych rzeczy. że ludzie mogą modlić się innymi językami wcale nie z Boga. Nie każdemu duchowi, wierzcie, mówi apostoł Paweł, apostoł Jan, badajcie duchy. Paweł mówi to samo. Nikt nie może powiedzieć w Duchu Bożym anatema Jezus i nikt nie może powiedzieć Kyrios Jezus, czyli że Jezus jest Panem. Chyba tylko w Duchu Bożym. I nie chodzi o to, małpę można powiedzieć. Kiedyś słyszałem taką zabawną ilustrację, że była papuga, która śpiewała jakąś chrześcijańską pieśń, chrześcijańskie wyznanie i miała pod spodem taką skarbonkę, która była napisana na misję. Więc ta papuga wyznawała częściej, że Jezus jest Panem niż wielu wierzących i jeszcze więcej niż wielu wierzących przekazała na misję. Ale nie możemy powiedzieć, że była wierząca, tak? Nie chodzi mi o to, że każdy, kto powie Jezus jest Panem, automatycznie czyni to z niego człowieka wierzącego i powiedzie to pod wpływem Ducha Świętego, ale szczere wyznanie, wyznanie pełne przekonania, ze zrozumieniem, co to znaczy, tylko pod wpływem Ducha Świętego. Błogosławiony jesteś, Szymonie, bo nie sam to odkryłeś, ale mój Ojciec, który jest w niebie, powiedział ci to. Jezus jest Panem, tylko pod wpływem Ducha Świętego. Kiedyś było swego czasu modne padanie w duchu. To zamierzchłe czasy, niektórzy nie wiedzą, o co chodzi. Niektórzy przypominają sobie. Pamiętacie, co to było? Takie doświadczenie, padanie w duchu. Przychodził kaznodzieja, modlił się, wyciągał ręce i ludzie wikali do tyłu w Duchu Świętym. Bardzo kiedyś marzyłem, żeby paść w Duchu Świętym. Nigdy nie padłem. Stałem i Panie, chcę paść w Duchu Świętym, proszę Ciebie. Stałem jak stałem dalej, nic po prostu. Nic mnie nie brało, nie? A wiele razy błagałem i te kolana sztywne były i nie chciałem upaść. Koleżanka kiedyś mówiła, że kaznodzieja złapał ją tutaj pod obojczyk. Jak włożył jej palec, to fiknęła sama po prostu. To już takie historie. Ale zdarzały się też padania. Wiecie, że w Nowym Testamencie nie ma nikogo, żeby ktoś padał pod wpływem Ducha Bożego? Pod wpływem Ducha Bożego ludzie stawali na nogi, tak? Kiedy Ezechiel padł nie pod mocą Bożą, ale ze strachu, Duch Boży wstąpił w niego i on dopiero mógł stanąć. Słyszałem takie historie, że podczas spotkań ludzi wierzących, właśnie kiedy Bóg przychodził ze swoją mocą, ludzie padali. I można by powiedzieć alleluja. Tylko okazało się, że ci ludzie nie padli pod wpływem Ducha Bożego, tylko pod wpływem złego ducha. I nie chciano, te demony nie chciały, żeby im posługiwać tym ludziom, żeby ludzie powiedzieli, alleluja, Bóg uczynił dobrą rzecz. A oni upadli, bo demony ujawniły się w nich i wkrótce potem zaczynali jeść trawę i wydawać odgłosy zwierzęce. Manifestacja ewidentna demonicznego działania. Także musimy być bardzo uważni na to, co się dzieje. Nie wierzmy każdemu duchowi. Badajmy ducha. Zawsze jest też ostatecznie, tylko to jest nadużywane, ale zawsze ostatecznie jest wewnętrzne świadectwo ducha. I nie chodzi o to, żeby wszystko badać wewnętrznym takim skanerem, ale jeżeli jest niepokój, którego nie da się odrzucić, to po prostu warto zadać sobie pytanie, dlaczego? Jeżeli nic więcej, żadne zwiastowane słowo czy coś, warto nie lekceważyć tego wewnętrznego głosu. Bóg przemawia do nas również w duchu. Diabeł chce, aby ludzie przeklinali Jezusa. To zaskakujące jest. On jakoś taką ma... On swoją wściekłość kieruje po to, żeby właśnie na Jezusa i na Jego zbawcze dzieło, na to, co może wyrwać człowieka z grzechów. On chce, żeby dzieło krzyża i osoba Jezusa Chrystusa, żeby stały się obiektem bluźnierstwa. Tego chce diabeł. To on właśnie sprawia, że ludzie mówią anatema Jezus. Niech Jezus będzie przeklęty. To dlatego on sprawiał, że Żydzi dołączali i do swoich modlitw przez długie wieki wypowiedziane przekleństwo w stronę Jezusa. Ja nie jestem antysemitą, broń Boże, ja stwierdzam tylko fakty. Niedawno spotkałem wierzących Żydów mesjańskich. Oni mówili, a to ciekawe, bo mówili to, że teraz w Izraelu mówią na Jezusa Jeszu. Tak? A to jest w ogóle dawne, to sprzed wieków stwierdzenie Jeszu. To jest anagram od słowa, a zaraz sobie tu znajdę. Jemach Szemowe Zricho, niech imię, to jest skrót, taki anagram, czy akronim od słów, niech pamięć o nim zaginie. I tak się nazywa Jezusa. To dlatego apostoł Paweł, kiedy prześladował Kościół, co robił? Zmuszał wierzących do bluźnierstwa z powodu wściekłości. Diabeł, który wtedy pobudzał Pawła, kierował Pawłem, w ten sposób działał. Kiedy za czasów Trajana Pliniów, zarządca Bitynii, oskarżył między innymi Polikarpa, on kazał wierzącym przeklinać Chrystusa i gdy postawiono przed nim Polikarpa, biskupa Smyrny, prokonsul Kwadratus zażądał od niego, żeby złożył przysięgę precz z ateistami na bóstwo cesarza i żeby przekląć Chrystusa. Chrześcijaństwo było uznawane za ateizm wtedy, dlatego że nie mieli żadnych widzialnych obrazów Boga, więc byli ateistami. Więc przeklinano ich, znaczy kazano im odrzucać ateizm i przeklinać Chrystusa. Ale to wyznanie, które on powiedział, jest bardzo ciekawe. Zapamiętałem je sprzed wielu laty, ono utkwiło w mojej głowie, niech utkwi w waszej. 86 lat służyłem Chrystusowi, który nie uczynił mi nic złego. Jakże mogę bluźnić przeciwko mojemu królowi, który mnie zbawił? Całe swoje życie Bóg czynił tylko dobro w moim życiu. Dlaczego mam go przeklinać teraz? Bardzo ciekawe wyznanie, bardzo mi się podoba. Musimy być świadomi, wchodząc w duchowe rzeczy, że jest podróbka i że diabeł liczy na to, żeby chrześcijanie nabierali się na podróbkę. Dalej apostoł Paweł używa trynitarnej formuły do tego, żeby powiedzieć o działaniu Boga w Kościele. To też zupełnie innego tematu jest bardzo ważne, bo niektórzy mówią, tak jak Świadkowie Jehowy, że nie ma Trójcy, takiego stwierdzenia w Piśmie Świętym nie ma. Ale zaskakujące są trynitarne formuły, które bardzo blisko stawiają obok siebie trzy osoby Boże. Gdyby to nie był trójjedyny Bóg, byłoby to bluźnierstwo. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, różne posługi, lecz Pan ten sam, różne sposoby lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Tak jak wyznanie, też jak chrzcimy, tak? W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, też trynitarna formuła. Przez tą formułę apostoł Paweł wprowadza coś, co będzie później, co się okaże, że jest problemem Koryntian. Bo Bóg działa w różnoraki sposób i chce działać w różnoraki sposób. Bóg rozdaje różne dary i apostoł Paweł określa to wszystko dla korzyści. Korzyści nie człowieka, który je ma, ale korzyści ciała Chrystusowego. Tu już zaczyna zaznaczać się, że apostoł Paweł widzi, że jest pewien problem w Koryncie, że jedni mieli dary, które ich jakby wyróżniały, czy pokazywały, stawiały ich na świeczniku, w cudzysłowie, i były te mniej spektakularne. Jakby siłą rzeczy ludzie chcieli mieć te, ludzie chcieli mieć uzdrowienia, bo to sprawiało, że wszyscy do nich ciągnęli, byli w ich oczach, to to. Apostoł Paweł mówi, że różne są dary łaski, lecz jeden duch. Są różne sposoby działania, są różne służby. I każdy z nas jest świadomy rzeczy, że gdyby wszyscy byli lekarzami, kto by nam wybudował dom i kto by nam upiekł chleb? O tym apostoł Paweł będzie mówił dalej. Ciało nie potrzebuje tylko oka, albo nie potrzebuje tylko ucha, albo nie potrzebuje tylko języka, ale potrzebuje też ręki i potrzebuje nogi. Może każdy chciałby być okiem, ale potrzebne są ręce i potrzebne są nogi. Potrzebna jest różnorodność. Dlatego Bóg daje różne dary łaski. Powołuje do różnych posług i są różne dzieła Boże, które trzeba wykonać. I w tej różnorodności Bóg chce błogosławieństwa. Niedojrzałością jest obnoszenie się ze swoimi darami po jednej stronie. Niedojrzałością jest z drugiej strony zazdroszczenie. Ja bym chciał to, a nie mam, a mam coś innego. Zaskakujące jest też to, co takie jakby dwie strony, które spotykają się w myśli apostoła Pawła tutaj. Strona Boża i strona ludzka. Bo z jednej strony apostoł Paweł kończy to rozważanie, że Duch rozdaje tak, jak sam chce. Tak, jak on chce, Duch rozdaje dary. Ale z drugiej strony apostoł Paweł, jak zobaczymy dalej, mówi, proście o większe dary łaski. Więc jakby w Kościele spotyka się jedna rzecz, że Duch Boży tak, jak on chce, ale to nie znaczy, że człowiek nie ma już kompletnie nic do powiedzenia w tej kwestii. Że to jest takie błogosławieństwo, że z jednej strony Bóg wybiera dla człowieka, gdzie chce go widzieć i czym go chce obdarzyć, a z drugiej strony człowiek może przez modlitwę prosić Boga o inne dary łaski i może je otrzymać przez usilną modlitwę. Jak dobrze, że to nie jest tylko tak, że Duch Boży, i tak cieszylibyśmy się, że Duch Boży wie najlepiej, ale byśmy powiedzieli, no wie najlepiej, ale żeby miał choć odrobinę wpływu, więc Bóg mówi, masz, proszę bardzo, masz, możesz modlić się o większe dary łaski. I apostoł Paweł wręcz więc nakazuje, jak zobaczymy w 14 rozdziale. Dary duchowe. Musimy mieć tutaj, może niektórzy z nas gdzieś swoje dawne myślenie i rozumienie, czym są dary duchowe, takie bardzo posegregowane i szufladkowe, na moment jakby gdzieś tak posegregowane, na moment odsunąć, żeby zrozumieć, że dary duchowe nie pojawiły się tylko w Nowym Testamencie. Może od początku. Dary duchowe są ponadnaturalnymi uzdolnieniami. To jest coś, czego nie masz od urodzenia, coś, czego nie nauczyłeś się, choć Bóg oczywiście może użyć, jeżeli ktoś umie grać na jakimś instrumencie, żeby stał się błogosławionym liderem tak, służby uwielbienia w Kościele. Z reguły no, dobrze by było, żeby umiał grać, a nie zaczął się uczyć. Ale generalnie to są umiejętności, których nie nauczyłeś się, których nie umiałeś. One pojawiają się w życiu człowieka pod wpływem Bożego Ducha. Stary Testament o tym mówi. Dlatego mówi, musimy rozszerzyć nasze myślenie. Dary duchowe są zawsze związane z działaniem Ducha Świętego. One zawsze są związane z obecnością Ducha Świętego, z napełnieniem Duchem Świętym. I tak w Starym Testamencie Mojżesz, kiedy przebywał z Bogiem, on zobaczył przybytek. I Pan Bóg do niego powiedział, i teraz masz zrobić to dokładnie według wzoru, który ja ci pokazałem. Masz wybudować taki sam przybytek, miejsce zgromadzenia się, kiedy będziecie wędrować po pustyni. Dwa problemy się pojawiły. Spróbujcie sobie wyobrazić to, co ktoś do was mówi, bez rysunku. Spróbujcie to sobie wyobrazić. On wam to opisuje, tak? Jak to wygląda. To jest jeden problem. Druga rzecz jest taka, Izraelici do tej pory zasadniczo posiadali jedną umiejętność, była bardzo ważna dla ich życia. Mogli przez to przetrwać w Egipcie. Wytwarzanie cegieł. Tylko że problem na tym polegał, że namiot nie miał być z cegieł. Więc trzeba było sobie wyobrazić to, co Mojżesz powiedział i trzeba było umiejętności wytwarzania złota, drewna i innych umiejętności, których oni nie posiadali. Więc co Pan Bóg mówi? Dlatego ja, Pan Bóg mówi, powołałem Besalela i Oholiaba. I napełniłem ich mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle i pomysłowością we wszelkiej artystycznej robocie. Bóg to zrobił. To był dar duchowy dla nich. Oni tego nie umieli. Duch Boży stąpił na nich. Oni nagle patrzyli i widzieli. Patrzyli i widzieli. Tak? Coś, czego wcześniej nie widzieli. Kiedyś przed laty też słyszałem obraz, taką ilustrację. Ona pomaga zrozumieć i też szerzej spojrzeć na Ducha Świętego i zmienić może czasem podejście. Był pewien człowiek, który lubił hodować grzyby, różnego rodzaju grzyby i w pewnym sensie stał się bardzo sławny z tego powodu, dlatego że już jego programy zaczęły pojawiać się na BBC. I on chciał robić zdjęcia z tym grzybom, ale miał taki aparat, który tylko nacisnąć i mieć nadzieję, że zdjęcie wyjdzie dobre. A te zdjęcia nie wychodziły dobre, więc syn mu kupił aparat bardzo dobry. A to były inne czasy, dużo inne czasy, dawno temu. Nie było cyfrowych aparatów, więc syn mu kupił drogi aparat, skomplikowany. I on mówi, czytał o tym wszystkim, o tych wszystkich przesłonach ogniskowych, o naświetlaniu. I mówi, nic kompletnie z tego nie rozumiem. Kompletnie nic. I miał właśnie pójść do swojego syna i powiedzieć, synu, cieszę się, że kupiłeś mi ten aparat, ale on jest mi po prostu nieużyteczny, nie umiem z niego korzystać. Ale kiedy został ochrzczony Duchem Świętym, po prostu gdzieś z taką złością może, czy spragnieniem powiedział, Duchu Święty, naucz mnie posługiwać się tym aparatem. I mówi, co się stało, że w jednej chwili otworzyły się, coś się w głowie otworzyło i wszystko rozumiał. Już naświetlanie, przesłony, te wszystkie rzeczy. W jednej chwili stały się dla niego jasne. Specjalnie to powiedziałem, żebyśmy wiedzieli, że Duch Święty dzisiaj może otwierać ludzkie umysły. Żeby kiedy jest potrzeba, ważna rzecz, żeby rozumieć coś, czego się nie rozumie. Żeby też umieć modlić się do Boga. Duch Święty okazuje się, że zna się dziś na bardzo wielu rzeczach. Byśmy byli zaskoczeni, na jakich rzeczach Duch Święty potrafi się znać. Kiedy spojrzymy na Samsona, jego darem duchowym była jego siła. Ona nie brała, jego siła nie brała się z jego mięśni. Kiedy produkuje się filmy o Samsonie, robi się z niego Arnolda Schwarzeneggera. Ale jestem dość przekonany, że on wcale nie wyglądał jak Arnold Schwarzenegger. Być może był umięśniony. Ale jeśli by wyglądał jak Arnold Schwarzenegger, to kto by powiedział, skąd się bierze twoja ponadnaturalna siła? Filistyni zachodzili w głowę. Skąd taki człowiek potrafi wziąć bramę na plecy i pójść sobie przespacerować się z nią? Ale to nie tylko siła była zwinność. Bo nie wystarczyła siła, żeby chwycić oślą szczękę i zabić nią 1000 osób. Bo jeśli byłby tylko silny, a ruszał się jak wóz z węglem, jak ci dzisiaj umięśnieni, wielkie ręce i on dwa ruchy zrobi i już łapie powietrza, żeby ten natlenić te wszystkie mięśnie, to trzeba tyle krwi, to serce nie nadąża. On był silny i bardzo zwinny. Pod wpływem Ducha Bożego. Filistyńczycy zachodzili w głowę, jak to może się dziać. Taki człowiek, taka siła. Nikt nie może go sprostać. Kiedy Duch Boży go opuścił, nie był już taki zwinny i nie był już taki silny. To było dar, który otrzymał od Boga. Kiedy Duch Święty, to było, tam czytamy, Duch Boży go ogarniał, tak? I stało się silny, naprawdę bardzo silny. Kiedy Eliasz i Elizeusz, kiedy oni się żegnali, Eliasz i Elizeusz, oni dokonywali cudów nie pod wpływem swojej wiary, ale pod wpływem Ducha Bożego, który na nich zstępował. Zapewne pamiętacie w Starym Testamencie, jak Eliasz miał być wzięty do nieba i Elizeusz się go trzymał. I używając tego podwórkowego języka, Eliasz chciał spławić Elizeusza. Idź, ja idę tam, a ty idź. Ale wszędzie, gdzie poszli, prorocy mówili, słyszałeś, że dzisiaj Pan chce zabrać Eliasza? Cicho, ja to wiem, wy też cicho bądźcie. I tak szli od miasta do miasta. Eliasz nie dał się odepchnąć, Elizeusz nie dał się odepchnąć. I w końcu, kiedy zaszli w miejsce, w którym Pan miał zabrać Eliasza, Eliasz mówi, proś sobie o jedną rzecz, którą chciałbyś. Zaskakującą rzecz, o którą poprosił. Daj mi podwójną porcję ducha, który jest w tobie. On nie poprosił o dwa razy więcej Ducha Bożego. Pamiętacie, że w tamtych czasach, kiedy ojciec miał 8 synów, dzielił swój majątek na 9 porcji i pierworodnemu dawał podwójną część, tą część z tego. On miał być teraz głową rodu. On miał się teraz troszczyć o innych. Elizeusz mówi, chcę podwójną porcję twojego ducha, tego ducha, który jest na tobie. To ja chcę być twoim spadkobiercą. Kiedy wziął płaszcz Eliasza po tym wydarzeniu, zobaczył Eliasza wchodzącego, zwinął go i zapytał, gdzie jest Bóg Eliasza? I trzasnął w Jordan przez wiarę. Kiedy Jordan się otworzył, co uczniowie powiedzieli? Ten ma wielką wiarę. Co powiedzieli? Duch Eliasza zstąpił na niego. Teraz on jest jego spadkobiercą. Duch Boży. Duch Święty. Musimy pamiętać, że dary duchowe, te ponadnaturalne uzdolnienia, one wiążą się z obecnością Ducha Bożego. One wynikają z napełnienia Duchem Świętym, z obecności Ducha Świętego. One, tak jak apostoł Paweł tutaj napisał, są przejawami Ducha lub objawieniem się działania Ducha. Taki to jest język. Próbowałem to greckie słowo phanerosis tu pneumatos przetłumaczyć jako właśnie przejaw Ducha, objawienie się działania Ducha. I zwróćmy uwagę na poszczególne, jak tutaj apostoł Paweł wymienia, dary Ducha Świętego, jak one są ściśle związane z obecnością Ducha Świętego. Jeden przez Ducha otrzymuje słowo mądrości, inny słowo poznania przez tego samego Ducha. Innemu jest dana wiara w tym samym Duchu. Inny otrzymuje dar uzdrawiania w jednym Duchu i potem, kiedy mówi o dziełach mocy, proroctwach, rozróżnianiu duchów, językach, tłumaczeniu języków, mówi to wszystko sprawie jeden i ten sam Duch. Nie ma darów Ducha bez obecności i mocy Ducha. To jest raz na zawsze musimy zapamiętać. Chcę mieć dary Ducha Świętego, muszę być napełniony Duchem Świętym. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć w tym rozważaniu już na koniec. Posiadamy kilka list darów Ducha Świętego. Te, które są przeczytane przeze mnie w tym rozdziale, Potem w 28 wersecie apostoł Paweł mówi, że Bóg ustanowił apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania różne języki. Jest Efezjan 4:11, gdzie Bóg mówi, że Bóg ustanowił tymi, aby przygotować lud do dzieła posługiwania. Jest Rzymian 12 rozdział. Gdyby je połączyć, to jest, mamy 19 różnych darów ducha lub służb, które są związane z darami Ducha Świętego. I chyba bym poszedł w tą stronę, że na przykład nie ma nic na temat lidera uwielbienia takiego daru. Ale możemy powiedzieć, że niektórzy ludzie są naprawdę błogosławieństwem. Naprawdę Bóg używa ich gdzieś w tym dziele. Są, więc wydaje mi się, że to nie jest do końca ścisła lista. Że mogą się pojawić inne rzeczy. I tak jak kiedyś brat Przemek przed laty przyszedł i powiedział, czy myślisz, że służba przy budynku może być moim powołaniem? Myślałem sobie, że to jest to dobry dar Ducha Świętego. Naprawdę może być taki. Można robić różne rzeczy, ale ta pasja, którą Bóg wkłada w serce człowieka i to błogosławieństwo, które z tego wynika, choć muszę powiedzieć, że Kościół nie może tylko ograniczyć się do posługiwania, napominania i organizacji. Chcemy coś więcej, tak? Choć i posługiwanie i napominanie są wymienione pośród darów Ducha Świętego. Apostoł Paweł chciał w Rzymie widzieć więcej darów Ducha Świętego, tych właśnie związanych z proroctwem. I później w następnych rozważaniach będziemy wsłuchiwać się w głos apostoła Pawła, żeby zabiegać o większe dary łaski, a najbardziej o prorokowanie. Ono jest potrzebne Kościołowi. Ono jest błogosławieństwem dla Kościoła. Dobrze wykorzystane. Kiedy Bóg przez Ducha Świętego może dać dobre słowo człowiekowi, który nie dzieli się. Nie chodzi o to, żeby obnażać czyjeś grzechy, to nie w tą stronę zmierza. Chodzi o to, że dobre słowo wypowiedziane, naprawdę tak zachęta prorocza, może kogoś podnieść i zbudować i wynieść z ciemności dolin jedno dobre zdanie wypowiedziane we właściwym czasie. Dlatego apostoł Paweł mówi, żeby modlić się o prorokowanie, modlić się o większe dary łaski, żeby budować siebie nawzajem, żeby służyć sobie nawzajem.